Wyobraźmy sobie złamaną rękę. Taką, wiesz, gdzie zdjęcie rentgenowskie pokazuje wyraźną, poszarpaną białą linię.
Aha, no sytuacja jest wtedy bardzo prosta.
Właśnie, kość jest po prostu złamana, więc trzeba ją złożyć. Zło to zło, dobro to dobro, a przyczyna prowadzi prosto do skutku. Nasz umysł wręcz uwielbia takie czyste równania.
Zdecydowanie. Taka precyzja daje nam ogromne poczucie bezpieczeństwa. Właściwie zbudowaliśmy całą naszą cywilizację na wierze, że świat funkcjonuje jak taki gigantyczny, kosmiczny arkusz kalkulacyjny.
Taki, w którym każda krzywda musi zostać zbilansowana, a z kolei każda zasługa odpowiednio nagrodzona.
Dokładnie tak. I z tym ugruntowanym, bardzo bezpiecznym założeniem wchodzimy w dzisiejszą analizę.
Tak, i to będzie fascynujące zgłębienie tematu. Będziemy dzisiaj opierać się na materiale doktora Johna Waltona, a konkretnie na jego wykładzie zatytułowanym Sesja 21, czyli Pierwsza mowa Boga i odpowiedź Hioba.
To obejmuje fragment z Księgi Hioba, rozdział od 38 do początku 40.
Naszym celem dzisiaj jest zrozumienie, dlaczego to nasze takie rentgenowskie inżynieryjne podejście do sprawiedliwości i cierpienia może być całkowitym nieporozumieniem.
Ponieważ ten starożytny tekst po prostu bierze te nasze wszystkie oczekiwania wobec losu i rozbija je w drobny mak.
O tak. Zwłaszcza, że wkraczamy w moment, w którym napięcie jest absolutnie nie do zniesienia.
Oj tak. Zauważmy, że przez kilkadziesiąt rozdziałów Hiob domagał się sprawiedliwości. Stracił dosłownie wszystko. Majątek, zdrowie, i dzieci. I w końcu Hiob wygłasza swoją taką ostateczną, brawurową mowę obronną. Kładzie na stole przysięgę niewinności i wzywa samego Boga na świadka.
I zapada cisza. Wszyscy wstrzymują oddech i czekają na wyrok.
Tak, i Bóg faktycznie wkracza na scenę, ale robi to w sposób, który ignoruje absolutnie wszystkie zasady gry. Zjawia się w potężnej burzy w samym centrum niszczycielskiego wichru.
No to zdecydowanie nie jest taki łagodny szept pocieszenia, jakiego moglibyśmy się spodziewać.
Zdecydowanie nie. Wicher w literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu to jest taki klasyczny motyw teofanii, czyli manifestacji potęgi Boga. Ale w tym konkretnym przypadku to coś znacznie więcej.
To znaczy?
Ta burza niesie ze sobą bardzo potężną reprymendę. Bóg nie przychodzi, żeby kogoś pogłaskać po głowie. Przynosi brutalną korektę całego ludzkiego myślenia, wszystkich tam zgromadzonych.
Aha.
Ale to, co następuje potem, jest w sumie jeszcze bardziej szokujące niż ten sam wichrz. Bóg w ogóle, ale to w ogóle nie odnosi się do przysięgi niewinności Hioba.
O rany, to tak jakbyśmy poszli do sądu z idealnie przygotowaną teczką pełną dowodów. Mamy alibi, świadków, przemowę po prostu gotową wycisnąć łzy z oczu ławy przysięgłych.
Jasne.
Sędzia wchodzi na salę, stuka młotkiem, patrzy na te wszystkie nasze idealne akta i nagle zaczyna wielogodzinny wykład o astrofizyce, prądach morskich i zjawiskach pogodowych.
Genialne porównanie, tak. Sędzia po prostu odrzuca samą koncepcję, że toczy się tam jakikolwiek proces.
Z punktu widzenia kogoś, kto to czyta, a zwłaszcza z punktu widzenia Hioba, to musi być niesamowicie frustrujące. Bóg pomija temat, który dla nich wszystkich stanowił centrum wszechświata.
Tak, Bóg wcale nie mówi na przykład Hiobie, masz rację, pomyliłem się w tych moich kosmicznych obliczeniach.
Ani nie mówi, aha, ukrywałeś ten jeden malutki grzech i oto wyciągam dowód.
Właśnie. Co więcej, dr Walton zwraca tu uwagę na niezwykłą rzecz, mianowicie Bóg wręcz odmawia obrony swojej własnej sprawiedliwości.
Więc co to wszystko oznacza? Dlaczego Bóg ignoruje ten główny zarzut i nie chce rozmawiać o sprawiedliwości? Przecież cała struktura społeczna, psychologiczna tych ludzi i ich próby zrozumienia świata opierały się właśnie na tym słowie.
Bóg odmawia tej rozmowy, ponieważ według niego obnaża to fundamentalny błąd w ich myśleniu. Mianowicie sprawiedliwość wcale nie jest fundamentem, na którym opiera się system.
Czekaj, jak to?
Hiob i jego przyjaciele założyli, że kosmos to jest po prostu taki wielki sąd. Bóg natomiast decyduje się pokazać im niezwykle złożoną maszynerię świata, szczególnie te krańcowe, skrajne obszary, których ludzie w ogóle nie rozumieją.
Aha, czyli pokazuje Hiobowi, jak bardzo jest ignorantem, jeśli chodzi o to, jak świat jest w ogóle zorganizowany.
Dokładnie. I żeby pojąć tę boską perspektywę, o której mówi Walton, musimy radykalnie zmienić słownik, którym się posługujemy.
Okej, rozpakujmy to. O jakich pojęciach mówimy?
Jeśli odrzucamy tradycyjne pojęcia dobra, zła i kary, wkraczamy na terytorium trzech zupełnie innych koncepcji. Mam tu na myśli porządek, nieporządek i zaburzenie.
Zacznijmy może od tego, co wywraca nasze myślenie do góry nogami, czyli od tego nieporządku. I żeby była pełna jasność, nie mówimy tu o chaosie w takim potocznym sensie, prawda? Jako o czymś demonicznym.
Właśnie bardzo dobrze, że to podkreślasz. Walton zaznacza, że unikanie słowa chaos jest tutaj wręcz kluczowe. W naszej kulturze chaos kojarzy się niemal zawsze z czymś negatywnym, z celowym niszczeniem.
Z czymś takim złośliwym z natury.
Tak. Natomiast nieporządek w tym starożytnym rozumieniu to jest przestrzeń całkowicie neutralna. To jest coś, materiał albo przestrzeń, która jeszcze nie została uporządkowana.
Czyli nie ma w tym żadnego zła.
Żadnego absolutnie. Nie kryje się w tym żadna złośliwa intencja.
Wiesz, o czym pomyślałam, czytając te materiały? To jest trochę tak jak z przeprowadzką do nowego domu.
O, powiedz coś więcej.
No wyobraźmy sobie, że wnosimy do środka wszystkie nasze rzeczy. Wszędzie stoją takie zamknięte, zaklejone szarą taśmą kartony. Nie da się w ogóle przejść przez korytarz. Nie można znaleźć ekspresu do kawy, łóżka, żeby pójść spać.
Dom nie spełnia swojej funkcji.
Właśnie. Ale te kartony to przecież nie są nasi wrogowie. One nie knują przeciwko nam po nocach, żeby zniszczyć nam życie.
No racja, nie mają złych intencji.
To jest po prostu zbiór przedmiotów, które czekają na rozpakowanie i ułożenia. To jest czysty nieporządek.
To jest absolutnie świetna metafora. Ten koncept zamkniętych kartonów wręcz idealnie oddaje sposób, w jaki starożytni ludzie Bliskiego Wschodu postrzegali otaczający ich świat.
Serio?
Tak, wystarczy spojrzeć chociażby na Księgę Rodzaju, na sam początek, gdzie Ziemia jest opisana jako bezładna i pusta. To był ten absolutny, kosmiczny nieporządek.
A proces stwarzania, który opisano potem?
To nie jest wyciąganie materii z próżni. To jest raczej taka gigantyczna akcja porządkowania, nadawania funkcji wszystkiemu, rozdzielania światła od ciemności itd.
Aha, czyli rozpakowywanie tych kartonów z przeprowadzki.
Dokładnie. Co fascynujące, ten pierwotny nieporządek nie zostaje całkowicie wyeliminowany. Morze na przykład pozostawało dla starożytnych taką przestrzenią ogromnego nieporządku. Inne kultury zresztą myślały bardzo podobnie.
O, na przykład jakie?
Chociażby w starożytnym Egipcie istniała koncepcja zwana Ma'at. To była zasada kosmicznej harmonii i porządku, którą bogowie i faraonowie musieli nieustannie podtrzymywać przed nacierającym chaotycznym nieporządkiem.
Skoro nieporządek to te nierozpakowane pudła, to stanem docelowym, porządkiem, będzie moment, w którym wszystko w tym naszym nowym domu działa i jest na swoim miejscu.
W punkt. Porządek to stan po prostu optymalnego funkcjonowania. Kiedy Bóg w Księdze Rodzaju mówi, że coś jest dobre, to oznacza to, że funkcjonuje to zgodnie z przeznaczeniem w tym wielkim, uporządkowanym systemie.
Czyli na przykład wewnątrz Ogrodu Eden.
Tak. I my, ludzie, jesteśmy stworzeni na obraz Boga jako tacy wiceregenci, by pomagać w przekształcaniu tego nieporządku w porządek.
Czyli to my dostaliśmy, wiesz, nóż do cięcia taśmy na kartonach.
Dokładnie tak.
Ale żeby obraz był pełny, dr Walton dokłada to jeszcze trzeci najgroźniejszy element, czyli...
Zaburzenie.
I zaburzenie to już jest zło. To są zagrożenia wymierzone bezpośrednio w ten istniejący porządek, które wywodzą się ze zła i są wewnętrznie niszczące.
I żyjemy w świecie, gdzie te trzy elementy po prostu ze sobą współistnieją.
Ale zaraz, tu robi się pewien problem. Bo skoro wszechświat jest pełen tych całkowicie neutralnych kartonów, to czy obwinianie za każdym razem sił zła za to, że gubimy klucze przed pracą, nie jest pójściem na łatwiznę?
Co masz na myśli?
No bo wiesz, rzadko myślimy o zgubiłam klucze, to tylko nieporządek. Od razu szukamy winnego. Uważamy, że to kara za to, że byłam wczoraj niemiła. Albo, że to intencjonalne zaburzenie. Skoro nie wszystko jest złem, to jak mamy na to patrzeć?
To jest świetne pytanie. I to nas prowadzi prosto do błędu, który popełnił Hiob i jego przyjaciele. Widzisz, to szukanie winnego ułatwia nam życie.
Bo daje nam iluzję kontroli.
Tak. Oni wierzyli w coś, co naukowcy nazywają zasadą odpłaty.
Aha.
Zakładali, że absolutnie każdy nieporządek w ich życiu, na przykład choroba czy strata, musi wynikać z jakiegoś zaburzenia, czyli złych uczynków. Sprowadzili tę całą oszałamiającą złożoność wszechświata do jednego banalnego równania.
Równania dosłownie opętanego koncepcją sprawiedliwości.
Otóż to. Byli pewni, że każdy ból to bezpośrednia kara.
Tutaj robi się naprawdę ciekawie. My, ludzie, bywamy niewiarygodnie egocentryczni, prawda?
O tak.
Myślimy jak tacy główni bohaterowie gier wideo. Uważając, że dosłownie wszystko we wszechświecie kręci się wokół naszych moralnych zachowań. Jakby kosmos był tylko automatem na monety.
Wrzucasz dobry uczynek, wypada nagroda. Wrzucasz zły, wypada cierpienie. I dlatego właśnie słowa Boga z rozdziału 38 są tak druzgocące dla Hioba.
Bóg używa tam takiego dość specyficznego, sarkastycznego tonu, prawda?
Tak, choć dr Walton od razu zaznacza, że to jest konstrukt literacki, a nie taki dosłowny sarkazm samego Boga. Niemniej pyta on Hioba, czy zrozumiałeś rozległe przestrzenie Ziemi? Gdzie mieszka światło? Z pewnością wiesz, w końcu żyjesz już tyle lat.
Ała, to musiało boleć.
Bóg pyta o magazyny śniegu i gradu zarezerwowane na czasy kłopotów, a potem wyprowadza absolutnie ostateczny cios w koncepcję Hioba.
W wersecie 25?
Właśnie. Bóg mówi, że zsyła potężne ulewy na bezludne pustynie, gdzie absolutnie nikt nie mieszka.
No i dlaczego to ma aż takie znaczenie dla sprawy Hioba? Przecież to tylko deszcz.
No, z naszej perspektywy tak, ale w świecie starożytnym deszcz pełnił funkcję głównego narzędzia w systemie nagród i kar.
Aha, czyli powódź to kara, a urodzaj to błogosławieństwo.
Dokładnie. Zsyłając deszcz na kompletnie bezludną pustynię, Bóg udowadnia, że pogoda i w ogóle szersze procesy we wszechświecie no po prostu nie funkcjonują wyłącznie jako mechanizm wymierzania sprawiedliwości.
O wow! Czyli deszcz na bezludnej pustyni kompletnie niszczy tę egocentryczną koncepcję wszechświata, bo przecież tam nie ma kogo nagradzać ani kogo karać.
Właśnie tak. Bóg w ten sposób obala cały światopogląd Hioba, pokazując mu taką potężną, wolną od tej prostej zasady odpłaty maszynerię kosmosu.
Wyobrażam sobie szok Hioba. Jaka jest reakcja człowieka, kiedy w końcu dociera do jego taka prawda?
Odpowiedź znajdujemy na początku 40 rozdziału. Bóg rzuca wyzwanie, czy ten, kto spiera się z wszechmocnym, będzie go poprawiał?
I co na to Hiob?
Hiob odpowiada: jestem niegodny. Jak mogę ci odpowiedzieć? Kładę rękę na usta. Przemówiłem raz, ale nie mam odpowiedzi. Drugi raz już nic nie powiem.
Czyli milknie. Uznaje swoją całkowitą niezdolność do odpowiedzi.
Tak. Hiob uznaje swoją ignorancję. Ale, i tu dr Walton bardzo mocno to podkreśla, sama ta niewiedza i uznanie własnej małości to wcale nie jest cel tej księgi.
Zaraz, zaraz. Ale jak to? Czy całkowita pokora i uswojenie sobie, że jesteśmy niczym w obliczu kosmosu, to nie jest takie idealne, ostateczne, duchowe przesłanie?
Mogłoby się tak wydawać.
Dlaczego to milczenie i zasłonięcie ust ręką to wciąż za mało? Zmuszasz mnie tu do poważnej zmiany myślenia.
Ponieważ wyznanie pod tytułem ojej, nic nie wiem, no nie dostarcza nam żadnych rozwiązań. Filozoficznie to jest po prostu wycofanie się. Zauważ, Hiob na początku mówił bardzo źle o Bogu, oskarżając go.
Zredukował go do roli takiego surowego sędziego czy księgowego.
Dokładnie. Dlatego księga ma na celu pomóc nam rozwinąć głębokie przekonanie o tym, jak faktycznie myśleć o porządku świata. Wiedza, a nawet świadomość naszej niewiedzy musi być stosowana w praktyce.
Czyli to nie może się kończyć na samej rezygnacji z próby jej zdobycia.
Absolutnie nie. Bóg rzuci Hiobowi kolejne wyzwanie w swojej drugiej mowie, w której zaoferuje mu pozytywną radę, używając dwóch niesamowitych stworzeń, Behemota i Lewiatana. Ale to stanowi już wstęp do kolejnej części badań Waltona.
Niesamowite. Podsumujmy w takim razie tę naszą dzisiejszą drogę, bo przebrnęliśmy przez naprawdę rewolucyjne pojęcia. Zaczęliśmy od błędnego postrzegania sprawiedliwości jako fundamentu wszechświata.
Tak, a potem przeszliśmy przez bardzo wyzwalające pojęcie nieporządku, czyli tych naszych nierozpakowanych kartonów w życiu.
Aż w końcu uświadomiliśmy sobie, że wszechświat jest po prostu zbyt złożony na łatwą zasadę odpłaty. I zobaczyliśmy, jak to błędne upraszczanie rzeczywistości doprowadziło przyjaciół Hioba do ranienia go.
To jest niezwykle istotne. Obwinianie innych za ich cierpienie, bo musi być jakaś sprawiedliwość. To był ich największy błąd.
Myślę, że dla każdego, kto nas słucha i kto poszukuje sensu w bólu, to jest ogromna ulga wiedzieć, że nie każde nieszczęście to jest jakaś kosmiczna kara za grzechy. Wszechświat działa na zasadach optymalnego porządku, który wciąż się kształtuje, a nie jak taki wiecznie na nas zły, surowy sędzia.
Zdecydowanie to zmienia wszystko, daje przestrzeń na oddech.
Wiesz co, zastanawiałam się nad pewną rzeczą, która nie padła w tekście wprost, ale w sumie idealnie z tego wszystkiego wynika.
O, zamieniam się w słuch.
Skoro uświadomiliśmy sobie, że w świecie istnieje ogromna przestrzeń nieporządku, takiego cierpienia, które nie jest karą, a jednocześnie my jesteśmy powołani jako ci wiceregenci do wprowadzania Bożego porządku.
Mhm. Do używania tego noża, do taśmy z naszej metafory?
Tak, to może naszą najważniejszą rolą w obliczu niewyjaśnionego cierpienia innych wcale nie jest próba zgadywania, za co ich to spotkało.
O, to mocne.
Może zamiast bycia takim samozwańczym prokuratorem jak przyjaciele Hioba, powinniśmy po prostu zakasać rękawy i pomóc komuś rozpakować te wszystkie ciężkie, chaotyczne kartony.
Żeby przynieść mu odrobinę porządku do jego zrujnowanego świata.
Właśnie tak. I myślę, że z tą zmianą perspektywy możemy naszą dzisiejszą analizę zostawić do dalszych osobistych przemyśleń.